Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała tobie, Panie.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże to się stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A również twoja krewna Elżbieta poczęła w swojej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo pańskie.
Chwała tobie, Chryste.
Kochani, obchodzimy dzisiaj uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. I to święto nie wzięło się tak po prostu z powietrza, ale z takiej świadomości, że my wszyscy mamy w sobie potrzebę świętości, nawet jeżeli nie nazywamy tego po imieniu. Bo Pan Bóg stworzył człowieka świętym, ale jak mówiło nam pierwsze czytanie, nawet ta świętość nie zadowoliła pierwszych ludzi. Wyobraźcie sobie, oni siedzą w raju. Mają wszystko. Mają wszystko. A i tak im się nie podoba. Tak jak trochę w naszym życiu też czasami się zdarza. Też mamy mnóstwo różnych dobrych rzeczy i ciągle poszukujemy czegoś. Pan Bóg był bardzo blisko ich. Oni byli zjednoczeni właściwie z Panem Bogiem. Ale mimo wszystko ta ludzka nieufność w raju, oni ją mieli. I dalej się skusić. Pomyśleli, że będą jeszcze więksi. To jest takie przesłanie dla nas wszystkich dzisiaj. Trzeba cieszyć się tym, co się ma, kim się jest i dziękować Bogu za dary, którymi nas obdarzył. A obdarzył nas, tak jak święty Paweł mówi, wszelkim błogosławieństwem duchowym. To nie jest tak, że my jesteśmy obojętni dla Pana Boga. My jesteśmy Jego wybrańcami jeszcze przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. I powinniśmy się właściwie z tego cieszyć, bo to jak się tak wsłucha rzeczywiście w te słowa i weźmie sobie je do serca, kochani, to jest tak niesamowita nowina, że ona powinna nas rozłożyć tak rzeczywiście na łopatki i powiedzieć: Panie Boże, ja już nic więcej nie chcę. Ale my mamy to w swojej naturze, że ciągle czegoś szukamy. Czy tak nas Pan Bóg stworzył? Chyba nie. Pan Bóg stworzył nas człowieka, właściwie doskonałym, ale mimo wszystko człowiek nie potrafił docenić tej doskonałości i zaczął szukać swoich dróg. No i odszedł od Pana Boga. I jak słyszeliśmy pod koniec pierwszego czytania, Pan Bóg mówi do człowieka, ja cię nie zostawię samego. Przyjdzie niewiasta, która wszystko zmieni. I mówiąc o niewieście, Pan Bóg nie mówi tutaj o tej niewieście, która wszystko zmieni. Pan Bóg nie mówi tutaj o Ewie, tylko Pan Bóg mówi o jakiejś konkretnej kobiecie, ponieważ Ewa nie byłaby w stanie tego zmienić. Ona była już w stanie grzechu, ona była już w stanie odejścia od Pana Boga. To musiał być ktoś inny. I tym kimś innym jest Matka Jezusa Chrystusa. Wierzymy w to, wierzymy z objawienia, patrząc na dzieło Boże. Widzimy, że jak Ewangelia nam opowiada, Bóg sam przychodzi poprzez swojego anioła do młodej dziewczyny i zmienia całkiem jej życie. Ona jeszcze wtedy nie wie o tym, że jest bez grzechu, że jest niepokalana. Ona o tym nie wiedziała. Ona nie wiedziała o swoim wybraniu. Ale w momencie, kiedy Pan Bóg konfrontuje ją z tym zdaniem, z tą rzeczywistością, nie wiedząc właściwie, na co się decyduje, mówi tak. I przez to zaczyna się zmieniać historia świata. Dzisiaj, kiedy w środku Adwentu właściwie jesteśmy, zastanawiamy się nad urodzinami, nad poczęciem i urodzinami Matki Bożej, możemy tę wiadomość o narodzinach Boga rozszerzyć. Pan Bóg, Pan Jezus też nie przyszedł tak bez niczego, tylko właśnie poprzez działanie konkretnej osoby. Poprzez to, że młoda dziewczyna powiedziała Panu Bogu tak. I od tego czasu Kościół w sposób szczególny darzy Maryję wielką miłością, czcią i wdzięcznością. Dzisiaj czcimy ją w tajemnicy niepokalanego poczęcia, ale ten dogmat został dopiero ogłoszony w 1854 roku. Wcześniej, właściwie od początku historii Kościoła, ludzie byli przekonani, że Maryja ma do spełnienia szczególną rolę. Szczególnie w historii, w tradycji wschodniego Kościoła zaczęło się już od tego, że wierzyli, że Maryja nie zmarła, tylko że zasnęła i że z ciałem i duszą została wzięta przez Chrystusa do nieba. To święto obchodzimy 15 sierpnia. I ten dogmat właściwie, ostatni dogmat maryjny dopiero w 1950 roku został ogłoszony 1 listopada. Ale to, co my dzisiaj obchodzimy, to jest szczególne święto, bo ono mówi, że Maryja jest właśnie tym doskonałym człowiekiem, który nie szuka już niczego więcej, tylko jedności z Panem Bogiem. I patrząc na okoliczności, w jakich doszło do ogłoszenia tego dogmatu, warto się zastanowić, jak Pan Bóg właściwie pięknie działa w takich trudnych sytuacjach ludzkich. Bo wyobraźcie sobie, połowa XIX wieku, to jest mniej więcej 70-80 lat po rewolucji francuskiej, która zaczęła niszczyć chrześcijaństwo, niszczyć Kościół, która pokazała, że człowiek bardzo mocno oddala się od Pana Boga i niszczy to, co Pan Bóg dla niego ma. I w 1830 roku następują objawienia cudownego medalika. Młoda dziewczyna, młoda nowicjuszka spotyka Maryję, która jej mówi, zrób medalik. Zrób taki konkretny medalik, jak teraz mnie widzisz. Z napisem, o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do ciebie uciekają. Nikt jej na początku nie wierzy, ale po 2 latach mniej więcej, wtedy akurat, kiedy wskutek różnych walk w Paryżu również, dochodzi do wielkiej zarazy. 1832 rok, w Paryżu ogromna zaraza, 20 tysięcy ludzi umiera. Biskup Paryża decyduje się na wybicie tego medalika. I to nie są legendy, to są fakty. Ludzie, którzy otrzymali ten medalik, którzy nosili go, którzy pozwolili, że na nich się ten medalik położyło, zostali uzdrowieni, mnóstwo. I do śmierci Katarzyny Labouret ponad 1 miliard tych medalików zostało wyprodukowanych. I to jest początek, co Pan Bóg chce powiedzieć człowiekowi. Wróć i pokazuje przez kogo. Daje nam konkretny wzór. I w roku 1854 papież ogłasza Maryję niepokalaną. Kolejny dogmat. Ale to, co się dzieje później, chyba pomyliłem te daty, ale zaraz zobaczę, żeby się skorygować. Nie, dobrze mówię. W roku 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ogłosił dogmat o niepokalanym poczęciu. I to wtedy oczywiście w takim racjonalnym myśleniu wydawało się ludziom wielką głupotą. Jak można w XIX wieku, w wieku takiego postępu, coś takiego mówić? I co później się dzieje? 4 lata później następują objawienia w Lourdes. I znowuż młoda dziewczyna, specjalnie niewykształcona, widzi piękną panią i rozmawia z nią. I opowiada o tym proboszczowi. Proboszcz jej nie wierzy, ale mówi, to spytaj przynajmniej, jak ona się nazywa. I Maryja jej odpowiada, jestem niepokalane poczęcie. W tym momencie, kiedy proboszcz usłyszał tę odpowiedź, zaczął wierzyć Bernadecie, bo ona nie wiedziała o tym. Ona nie wiedziała o tym dogmacie. Takie bardzo konkretne przesłanie dla nas. To jest dla nas, dla naszego świata współczesnego również. Bo dzisiaj ludzie nie chcą słyszeć o niepokalanym poczęciu. Dzisiaj ludzie lubią się taplać w błocie, a niepokalane poczęcie jest szczytem właściwie czystości, takiego życia ofiarowanego Panu Bogu. I kiedy patrzymy na to, co się wokół nas dzieje, tutaj w Austrii, na całym świecie, a nawet w Kościele, jakie ogromne zamieszanie dzisiaj panuje, warto się rzeczywiście zorientować na tej tajemnicy i na tej osobie, na tej pani, która mówi, że jest niepokalanym poczęciem. Bo Matka Boża ma ogromną moc. Ona nie jest boginią, jak niektórzy mówią, nam zarzucają. Ona potrafi po prostu jak matka doprowadzić dziecko do porządku i doprowadzić również do swojego syna. I co ciekawe, ja w moich młodszych latach dosyć dużo podróżowałem po świecie. Byłem na 1000-leciu chrztu Islandii w roku 2000. W większości protestancki kraj, katolików jest tam niewiele, jest bardzo mała katolicka diecezja. I razem z Towarzystwem Islandzko-Austriackim jeździliśmy po całej wyspie i pewnego dnia gdzieś tam na pustyni właściwie, że to jest taka pustynia islandzka, że tam nic nie ma. Jest zielono, ale tam i tak nic nie ma. Widzimy kościół i obok kościoła mały domek. Tam się zatrzymaliśmy, protestancki kościół. I chcieliśmy wejść do tego kościoła. W tym domku obok mieszkał proboszcz. Jak on się ucieszył, widząc nas, że wreszcie ma coś do roboty. Bo parafia jego to tam 50-60 kilometrów kwadratowych, gdzie mieszka 4-5 rodzin. To wszystko. I oni go od czasu do czasu odwiedzają. Ale tak to w zasadzie nie ma zbyt wiele do zajęcia. Rozradowany zaczął nas oprowadzać po swoim kościele, takim wielkim może jak ta kaplica, może troszkę większym. I ja zauważyłem obok ołtarza głównego figurkę Matki Bożej Fatimskiej. Ona była popękana. W kościele protestanckim, weźcie pod uwagę. Pytam się, a czemu ta figurka taka popękana? A on mi ze łzami w oczach opowiada, bo było trzęsienie ziemi i ta figurka spadła. Ale ja ją posklejam, bo to jest nasza mama, protestant. To nie jest tak, że Matka Boża tylko w kościele katolickim czy w kościele prawosławnym jest odbiera cześć. Ludzie nawet w kościele protestanckim mają do niej jakąś drogę swoją. I podobnie w tej potężnej katedrze w Reykjaviku. To jest potężny kościół, nie wiem czy wiecie. To jest taki kościół wybudowany trochę na wzór tych bazaltowych kolumn. Potężny, naprawdę. Tam chodzi kilka tysięcy osób. Jeden z głównych ołtarzy, nie ołtarzy, tylko witraży, to Maryja. Ja też byłem zaskoczony. Piękny witraż maryjny. Na końcu świata. W Islandii. W kościele prawosławnym to już jest normalne, tam na każdym miejscu są różne maryjne sanktuaria i znamy mnóstwo ikon maryjnych też. Także Matka Boża jest wszędzie. Ważne jest, żebyśmy tylko mieli do niej jakąś taką pozytywną drogę i korzystali z jej pośrednictwa, z jej wstawiennictwa. My będziemy jeszcze o tym mówić po mszy świętej i dawać pewnie świadectwo o roli Matki Bożej w naszym życiu. A teraz po prostu podziękujmy Bogu za ten dar, za dar dzisiejszego dnia, za dar tego wieczoru, za tę wspólną Eucharystię, którą razem z nią też odprawiamy, bo ona tutaj jest. Ona była w wieczerniku na Eucharystii. Razem z innymi. I jest tu też z nami.